Dzień dobry, hello. Tu Lidia Krawczuk
i Paweł Żuchowski.
W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam listę 15 rzeczy, o których warto pamiętać, wyjeżdżając do USA. Sezon wakacyjny tuż, tuż przed nami, dlatego taki odcinek właśnie dzisiaj. Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Okej, Pawle, to zaczynamy naszą listę 15 najważniejszych rzeczy, o których warto pamiętać, wybierając się do USA. No mamy 2024 rok, to uznajmy, że to jest lista na 2024 rok. Pierwsza i oczywista rzecz to jest ESTA albo wiza, ale mówimy tutaj o wyjazdach turystycznych, także jest potrzebna do tego ESTA. I tu chcielibyśmy Was na to uczulić, żeby wypełniać aplikację o EST na oficjalnej stronie, a nie przez pośredników.
Tak, dlatego że są takie firmy, które twierdzą, że pomogą załatwić EST. Zrobienie EST to jest naprawdę bardzo krótki proces i nie jest wcale skomplikowany. Natomiast ta różnica w cenie jest naprawdę kolosalna, dlatego że no, pośrednik bierze pieniądze. Oprócz tej standardowej opłaty to bierze sobie dużą kwotę. I znam sytuację sprzed w zasadzie kilku dni, gdzie ktoś mi poinformował, że ta ESTA miała go kosztować jakieś chyba $160.
A normalnie kosztuje $21, bo przed nagraniem tego odcinka sprawdziłam. I po prostu musicie wchodzić na oficjalną stronę departamentu, to się nazywa Department of Homeland Security, i tam jak wejdziecie na tę stronę, ona jest po angielsku, ale po prawej stronie jest taka ikonka umożliwiająca zmianę języka. Trzeba wybrać język polski i wtedy można wypełnić całą aplikację po polsku, bo strona wtedy wyświetla się po polsku. Także uczulamy na ten aspekt.
Ja tylko dodam, że kiedyś, to było 2 lata temu, pomagając komuś wypełnić ten wniosek, sam pierwsze co, kiedy wrzuciłem w wyszukiwarkę, trafiłem na stronę, która no, wyglądała naprawdę łudząco podobna do strony w zasadzie rządowej. I wypełniłem wszystko. Kiedy doszło do płatności, to wtedy zapaliła mi się czerwona lampka i nawet zacząłem sprawdzać, ile ta ESTA kosztuje w takim razie. Więc to naprawdę nie jest ciężko się dać oszukać, zwłaszcza, że no, te podróże do Stanów Zjednoczonych wciąż są przez niektórych traktowane jako takie no, bardzo duże wydarzenie, skomplikowane i ktoś, kiedy przejdzie cały proces wypisywania tych danych i nagle przyjdzie mu zapłacić, nie wiem, $80, bo ja widziałem różne ceny. No mówię, najnowszy to tam grubo ponad $100, to może sobie machnąć ręką, a dobra, tylko pytanie, jak to będzie załatwione, ile będzie to trwało, bo w tym przypadku, kiedy ja pomagałem, kiedy wycofaliśmy się z tej strony i trafiliśmy już na dobrą stronę, no to ja tam pamiętam, że w ciągu 20 chyba godzin przyszło potwierdzenie tej ESTY i nie było żadnego problemu, więc to nie jest tak, że wypełnienie wniosku samemu to jest jakaś tam bardziej skomplikowana sytuacja. Na jednej z tych stron też widziałem informacje właśnie, jakie to ułatwienie, gdy załatwia to pośrednik, bo mamy doświadczenie, bo wiemy jak. Naprawdę każdy z Was jest w stanie zrobić to samemu.
Druga rzecz na naszej liście to jest ubezpieczenie zdrowotne. I naprawdę nie można ruszać się z Polski do Stanów Zjednoczonych bez ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego że opieka zdrowotna i amerykański system opieki jest bardzo kosztowny, dlatego musicie sobie wykupić ubezpieczenie zdrowotne, zanim w ogóle wsiądziecie na pokład samolotu do Stanów Zjednoczonych.
Musicie pamiętać, że licho nie śpi. No, to nie jest kwestia tego, że ktoś z Was bardzo poważnie zachoruje. No ale czasem można sobie skręcić kostkę. To może być jakiś taki wypadek losowy. Poza tym no nie wiem, nawet może dojść do zdarzenia nie z waszej winy, a nawet drobne usługi medyczne w Stanach Zjednoczonych potrafią kosztować dużo. I kiedy nagle przyjdzie wam zapłacić na przykład za prześwietlenie $800 czy $900 po dzisiejszym kursie, to się okaże, że w zasadzie jest to tyle, ile bilet lotniczy, za który zapłaciliście do Stanów Zjednoczonych. A ubezpieczenia zdrowotne do Stanów Zjednoczonych na tydzień, na 2 tygodnie nie są już aż tak drogie, a na pewno mniej niż ewentualne prześwietlenie. Już nie mówiąc o tym, że niech coś wam do oka wpadnie, a to jest tutaj już okulista, jest już jako usługa taka specjalistyczna, więc te ceny naprawdę potrafią dużo kosztować. Nie oszczędzajcie na ubezpieczeniu, przynajmniej minimalne ubezpieczenie turystyczne przyda wam się.
Kolejna trzecia rzecz na naszej liście to są karty kredytowe i gotówka. I trzeba mieć i to, i to, ponieważ w wielu miejscach są akceptowane tylko i wyłącznie karty kredytowe, ale są też takie miejsca, gdzie preferowana jest gotówka. Gotówka przydaje się również na jakieś drobne napiwki. Trzeba jednak tylko upewnić się w swoim banku, jak ta karta będzie działać w Stanach Zjednoczonych. Czy na przykład nie dojdzie do takiej sytuacji, że przyjedzie ktoś do Stanów, zacznie używać swojej karty i ona zostanie zablokowana. Bo to się też zdarza na przykład nam w drugą stronę, kiedy lecimy ze Stanów do Polski i nagle nasza amerykańska karta jest blokowana przez bank. To myślę, że wszystko powiedziałam na ten temat, Pawle, prawda?
No, poza tym, że na przykład może was zaskoczyć jeszcze jedna sytuacja, jeżeli chodzi o płacenie, że gdzieś usłyszycie na przykład, czy chcesz zapłacić czekiem, których nie ma dawno w Polsce, albo zobaczyć, jak na przykład w sklepie ktoś wypisuje czek. Pewnie wielu słuchających nas nawet nie ma pojęcia, co to jest czek, co to jest książeczka czekowa i że taka forma płatności kiedyś była. W Polsce też przez chwilę w latach 90. te czeki funkcjonowały, ale szybko zostały wycofane z użytku, a tu wciąż za niektóre rzeczy można zapłacić właśnie czekiem.
Dobrze, to kolejny punkt, czwarty, i chciałbym, żebyś ty, Paweł, ten punkt rozwinął, bo będziesz lepszy w rozwinięciu tego punktu niż ja. To są adaptery do gniazdek elektrycznych.
No, jadąc do Stanów Zjednoczonych, musicie wiedzieć, że przede wszystkim jest tu inne napięcie i na przykład jak jakaś pani zapragnie sobie wziąć lokówkę taką obrotową do Stanów Zjednoczonych, to musi pamiętać, że jeżeli ta lokówka nie jest na napięcie 220 i 110, to na przykład jak sobie ją przywiezie do Stanów Zjednoczonych, to ona będzie się wolniej kręcić albo nie będzie grzać, więc odpuśćcie zabieranie tego typu sprzętu, jeżeli nie macie pewności, że będzie działać także przy mniejszym napięciu. Ale podstawowa rzecz jest taka, że gniazdka prądowe są w Stanach Zjednoczonych inne i tradycyjna wtyczka nawet do telefonu nie będzie tutaj działać, no chyba, że będzie gdzieś gniazdo USB i wtedy skorzystacie z gniazda USB. Dlatego jadąc do Stanów Zjednoczonych musicie kupić przejściówkę do swojego urządzenia tak, aby ona pasowała w Stanach Zjednoczonych. Są takie kostki wielofunkcyjne. Jeżeli ktoś z was podróżuje, to warto mieć taką właśnie, która ma w sobie już wiele możliwości. I te brytyjskie, i właśnie amerykańskie, na każdą ewentualność, niezależnie gdzie jedziecie, to wtedy będziecie mieli z głowy rozmyślanie, a jakie wejście jest w danym kraju.
Piąta rzecz to jest kwestia przepisów prawnych i bezpieczeństwa. Warto, jeżeli się wybieramy na jakiś konkretny obszar, jedziemy do Nowego Jorku czy do jakiegoś innego miasta, warto jednak zapoznać się z tym, jakie tam obowiązują przepisy. Tutaj też mam na myśli kwestie drogowe i prawne. Czy możesz skręcić w prawo na czerwonym, czy nie możesz? W jaki sposób korzysta się z publicznej przestrzeni? Tu chodzi również o na przykład picie alkoholu. To znacie z filmów, alkohol w papierowej torebce. W Stanach też ta granica wynosi 21 lat, czyli jeżeli ty masz 18-19 lat i jedziesz sobie do Stanów, w Polsce możesz sobie legalnie kupić alkohol, w Stanach już nie możesz, bo musisz skończyć 21 lat. Także warto się zapoznać z tymi lokalnymi przepisami, dlatego że Stany mają to do siebie, że przepisy nie są ujednolicone i co stan, to one mogą się od siebie różnić.
No, trzeba pamiętać przede wszystkim, że w tym kraju każdy stan ma zupełnie inne przepisy. Także jeżeli chodzi o przepisy drogowe i w jednym stanie maksymalna prędkość jest, dajmy na to, 65 mil na godzinę, a w innym 75. Czasem można też, ale na drogach w Europie też jest już są takie rozwiązania, że nie można jechać wolniej niż jakaś tam podana prędkość na tablicy. Ale też właśnie warto zapoznać się z przepisami stanowymi, bo na przykład ktoś sobie jedzie i tam rozmawia przez telefon, nie warto rozmawiać przez telefon, oczywiście w czasie jazdy. Ja nie, absolutnie tego nie mówię, ale gdzieś wjeżdżając z jednego do drugiego stanu na pograniczu można się zdziwić, bo przejechać można przez jeden stan, a wjeżdża się do drugiego i okazuje się, że to, co wolno w poprzednim stanie, to już w tym kolejnym stanie nie wolno. Tak samo różna jest dozwolona ilość alkoholu. Tutaj też absolutnie nie zachęcam, po prostu zasada piłeś, nie jedziesz, ale tak jest, że w jednym stanie można pojechać po wypiciu piwa, a na przykład już w Waszyngtonie nie wolno. Mówię tutaj o stolicy Stanów Zjednoczonych w dystrykcie Columbia. Więc zapoznanie się z takimi podstawowymi przepisami no leży w Waszym interesie, żeby później nie mieć żadnych problemów. No i to, co przede wszystkim Lidia powiedziała, że no jadąc do Stanów Zjednoczonych, żebyście nie mieli problemów, no bo jak ktoś kończy 18 lat i jedzie sobie w podróż do Stanów Zjednoczonych, czy ma nawet 19, czy 20, to może spróbować rozpędzić się właśnie kupując piwo czy jakąś tam butelkę wina i dowiedzieć się, że no, przede wszystkim nie kupisz, nie wejdziesz do baru także, gdzie jest serwowany alkohol, bo proszą o dokument tożsamości i datę urodzenia, ale też jest jeszcze inna rzecz, że na przykład nie kupisz leku, bo w wielu przypadkach w takiej typowej drogerii, gdzie można też kupić środki na przeziębienie, typu właśnie proszek, który się rozpuszcza w wodzie i pije, są odpowiedniki takich leków, tych, które są dostępne w Europie, także w Stanach Zjednoczonych, to przy kasie poproszą o dokument tożsamości. Może się okazać, że ktoś takiego leku nie kupi.
O, to jest bardzo cenna uwaga. O tym nie pomyślałam, ale tak rzeczywiście, Paweł, masz rację.
Więc może jak ktoś już jedzie sobie do Stanów Zjednoczonych i ma mniej niż 21 lat, a wie, że na przykład jest podatny na jakieś przeziębienie, no choćby w wyniku szeroko używanej w Stanach Zjednoczonych klimatyzacji, to może warto sobie wziąć kilka saszetek czegoś takiego na wypadek, gdyby, no pewnie da się kupić, no można kogoś poprosić zawsze, no ale trzeba pamiętać, że tutaj w tym kraju można kupić broń od 18 lat, ale nie można kupić butelki piwa, czy właśnie choćby środków na przeziębienie, więc no to jest takie kuriozum w tym kraju, o którym się dużo mówi, bo tak jak powiedziałem, można kupić broń od 18 roku życia.
Kolejna rzecz na naszej liście, numer 6, to są napiwki. I no, w USA napiwki są standardem, zwłaszcza w restauracjach, barach, taksówkach, hotelach, ale również w punktach usługowych. Pójdziesz sobie zrobić paznokcie, bo coś tam ci się stanie i no, idę w Stanach robić paznokcie. No to też te napiwki są tutaj mile widziane, a wręcz wymagane. I one zazwyczaj wynoszą od 20...
No, dobrze powiedziałaś. No, one niestety już zaczynają wynosić od 20%.
No, chciałam powiedzieć od 15%.
Nie, ja już dawno nie widziałem 15, wiesz. 18 to już też przechodzi do historii. Teraz to się zaczyna od 20, 20, 22, 25. W tym kraju z napiwkami, powiem to wprost, powariowano.
No i brak napiwku może być odebrany jako taki brak szacunku. Także... No musicie się nastawić, że napiwek to jest taki dobrowolny obowiązek. O, ja lubię tak to określać, że to jest dobrowolny obowiązek.
No ale też już widzieliśmy takie sytuacje, że byliśmy w restauracji, gdzie napiwek był wliczony w cenę i to ten z najwyższej półki, na przykład 25%, a przy płaceniu był na rachunku było miejsce na dodatkowy tip, czyli restauracja oczekuje od ciebie w zasadzie, dolicza sobie automatycznie ten tip, ale jeszcze zostawia ci
Oni to mówią, że sobie doliczają opłatę serwisową, tak?
No nie, no czasem widzieliśmy napis, że to jest ten tip doliczony, nie opłata serwisowa. Opłatę serwisową też widziałem, dodatkowo tip i jeszcze miejsce na dodatkowy tip, więc... Myślę, że to w tym kraju trochę poszło za daleko.
No ale trzeba o tym pamiętać, jak się przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i idzie się do restauracji, że coś takiego będzie. Kolejna, siódma rzecz to jest small talk. I tu trzeba się na to przygotować, że Amerykanie bardzo często prowadzą takie, no, takie neutralne rozmówki z osobami przypadkowo spotkanymi. To może być jakaś pogoda na temat sportu, jeżeli się ktoś zorientuje, że ty jesteś cudzoziemcem, cudzoziemką i jesteś tutaj turystycznie, to może ci zadawać pytania, a skąd jesteś, a co chcesz zobaczyć, i nie należy tego odbierać jako taką wścibskość, jakąś nadmierną ciekawość. To po prostu leży w charakterze Amerykanów. To jest kultura tego kraju i ten amerykański small talk jest po prostu takim elementem amerykańskiego krajobrazu.
A z tego wychodzą czasem zabawne historie. Opowiem jedną szybko. Z ostatniej mojej podróży do Polski, kiedy na fotelu obok usiedli Amerykanie i przeglądałem swój telefon, wziąłem swój telefon, a ja na, choć telefon od tego czasu zmieniałem wiele razy, ale mam na wyświetlaczu zdjęcie naszego syna, który urodził się 11 lat temu. No i to jest moje, to jest jego pierwsze zdjęcie, które zostało zrobione już, no, znaczy oczywiście to jest zdjęcie pierwsze, jak już miał czapeczkę taką charakterystyczną amerykańską, którą dają w szpitalach, był przykryty kocykiem i sobie tam śpi. I to zdjęcie jest takie fajne, takie bardzo lubię, że choć zmieniam telefony, to zawsze ta tapeta zostaje i mam zdjęcie syna właśnie po urodzeniu, który sobie śpi. No i siadam na tym fotelu, biorę telefon, zaczynam przeglądać. No i pani zaczyna do mnie mówić: o, ładne zdjęcie, i mówi: to twój wnuk, tak? A ja tak na nią spojrzałem, myślałem, że to taka forma żartu, ale widzę, że ona nie żartuje. I ja mówię: nie, to jest mój syn, tylko 11 lat temu. I się strasznie głupio zrobiło, no ale to była pierwsza sytuacja, kiedy ktoś wziął mnie za dziadka.
Ale jak potem mi opowiadałeś, bo oczywiście bardzo się uśmiałam, jak Paweł mi opowiedział tę historię po powrocie z Polski, to ten lot upłynął ci bardzo miło na takich właśnie rozmowach, takim small talku, bo to była para Amerykanów, tak?
Tak, para Amerykanów. No tak, ale nie zapomnę im tego nigdy, że zrobili ze mnie dziadka.
No wiesz, Paweł, widocznie tak wyglądałeś, dziadek Paweł. Dobrze, to przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny punkt, ósmy, ja napisałam tutaj prywatność. I z jednej strony właśnie Amerykanie będą ci zadawać pytania, skąd jesteś, co tutaj zwiedzasz, takie tam różne pytania będą ciekawi, ale z drugiej strony oni też nie lubią takich zbyt osobistych pytań, jak im się zadaje.
A zwłaszcza o polityce nie lubią rozmawiać.
Tak. Zarobki, wiek, religia czy polityka, no to są takie rzeczy, które niekoniecznie wchodzą tutaj do dyskusji, zwłaszcza jeżeli kogoś nie znamy. Tak? No bo jeżeli już znamy kogoś na takim innym poziomie, no to wiadomo, że się rozmawia o różnych rzeczach i te tematy też wchodzą. Ale to tak na początek to niekoniecznie. Także na to uczulam. No i jeszcze jedna rzecz również w tym punkcie, to jest przestrzeń osobista.
Amerykanie lubią mieć taką swobodę dookoła siebie, więc my zawsze, zwłaszcza przed pandemią, wskazywaliśmy na różnicę między na przykład Stanami Zjednoczonymi a Polską, że jak ktoś stoi w kolejce, to w Polsce, być może to się teraz po pandemii trochę zmieniło, ale przed pandemią, to na przykład człowiek czuł w kolejce oddech osoby, która stała za tobą. Natomiast tu nigdy tak nie było, odkąd przyjechaliśmy, to zawsze dawano przestrzeń osobie, która załatwiała sprawę, czy to przy okienku, czy przy kasie. Nikt na ciebie wózkiem nie wjeżdżał, tylko zostawiano przestrzeń. A u nas jakoś tak w kraju zawsze było, że ktoś myśli, że jak będzie komuś tam stał nad głową, to przyspieszy, nie? I na przykład załatwiałem coś na poczcie i czułem czyjś oddech na karku i jeszcze wzdychanie, że to tak wolno idzie. Tu jednak ta przestrzeń, Amerykanie lubią załatwić swoje sprawy w spokoju i no, nikt na nikogo nie wchodzi.
Tak, i tutaj od razu jest kolejny punkt, punkt dziewiąty. Paweł wspomniał o kolejkach, to jest właśnie ten mój punkt dziewiąty, kolejki. Kwestia takiego wbijania się w kolejkę.
Tu na przykład jest tak, ja byłem w Polsce ostatnim razem w jednym z dyskontów i stałem w kolejce do kasy i została w międzyczasie podana informacja, że będzie otwarta kasa numer 2. I co się wydarzyło? Ci wszyscy, którzy stali za mną, rzucili się po prostu, to był rajd na kasę, dosłownie, to tak wyglądało. Po prostu mało się nie pozabijali, żeby do tej kasy otwieranej dostać się. W Stanach Zjednoczonych, kiedy jest taka sytuacja, to osoba, która otwiera kasę, mówi następny proszę. I osoba, która stoi w kasie tej, która jest otwarta, jako kolejna, jeżeli zdecyduje się, to zabiera tę rzecz nawet z taśmociągu, idzie do tamtej kasy, ewentualnie już zostaje, a kolejna za nią rusza sobie do tej kasy, no bo ona przecież już w tej kolejce swojej odstała. Nie przyjdzie nikomu do głowy z końca tej kolejki, w której już gdzieś tam ktoś stoi, lecieć jako pierwszy do drugiej otwieranej kasy. Nie, tak się nie dzieje. Natomiast no właśnie w Polsce jest to, jak wiemy, nagminne i wy na pewno słuchający teraz uśmiechacie się pod nosem, bo każdy z was widział taką sytuację.
Także tutaj w Stanach nie wcinamy się w kolejkę. Uczulam na te kwestie.
Mało tego, to może być tak, że ta osoba, która otwiera kasę, jak zobaczy coś takiego, to kogoś po prostu wycofa, powie, wracaj
tak,
do kolejki,
zwróci uwagę. Mm-hmm. I wtedy zaprosi do tej dodatkowej, do tej nowej kasy tę osobę, która jest druga w kolejce, tak? Także proszę o tym pamiętać. Dziesiątą rzecz, którą sobie tutaj wynotowałam, to jest taki punkt, nazwałam go równość i uprzedzenia. I trzeba pamiętać, przyjeżdżając do Stanów, że Stany są krajem zróżnicowanym kulturowo i etnicznie i należy unikać stereotypów i uprzedzeń. To jest taki bardzo czuły punkt i czuła karta tutaj w Stanach Zjednoczonych i no nie można nikogo szufladkować. W Stanach się człowiek musi uczyć i nauczyć tolerancji, bo naprawdę ludzie są zewsząd, są z różnych kultur się wywodzą, to się wszystko tutaj miesza, tak jak się mówi w tym wielkim kulturowym tyglu. I to jest rzeczywiście bardzo odczuwalne i trzeba to mieć na uwadze. Kolejna, jedenasta rzecz to jest ubiór. I Stany są po prostu krajem, gdzie ubiór jest o wiele bardziej, tak bym powiedziała, luźny. Oczywiście ci, którzy idą do pracy, którzy idą do, mają, tu, zwłaszcza w Waszyngtonie, to są takie bardziej formalne stroje, jest dużo garniturów, garsonek, ale ogólnie po pracy ludzie ubierają się o wiele bardziej swobodnie niż w Polsce. Jest więcej takich strojów sportowych latem, shorty, t-shirty, klapki czy buty sportowe i praktycznie większość osób na ulicy ubiera się w ten sposób, także no miejcie na uwadze to, że jak przyjedziecie do Stanów i chcecie się troszeczkę wtopić w ten tłum, to strój jest taki mało zobowiązujący.
Nawet to może was po prostu bardzo zdziwić, że Amerykanie w wielu miejscach idąc do sklepu ubierają się no tak jak być może w domu, tam sobie coś sprzątają, robią tak luźno, to nie jest takie. No, nie odwalają się, tak powiem brzydko.
No tak. My nawet czasem z Pawłem tak sobie rozmawiamy, że jak jedziemy do Polski, to jednak nasze stroje są troszeczkę inne, takie powiedziałabym na ulicy, niż tutaj w Stanach, jak wychodzimy do sklepu, bo ludzie po pracy kompletnie nie przywiązują wagi do tego, jak wyglądają, jakie mają stroje. Nie mówię o tym, że to jest jakieś brudne i poplamione. No nie, to są czyste ubrania, ale one są takie, no... Tam ale... ktoś coś wyciągnął, wygniecione są bardzo często, tak? Bo przeleżały w suszarce, nie wiem, dwa dni.
Ale pamiętasz, kiedyś w Nowym Jorku patrzyliśmy na panią, która szła gdzieś z wałkami na włosach?
No tak, też się zdarza. No w piżamach ludzie, no ale to też... Myślę, że wiele osób to kojarzy chociażby z filmów, tak, że ludzie chodzą w piżamach. My, mimo tych 15 lat spędzonych w Stanach,
w piżamach
mi się nie zdarzyło
nie
nigdy wyjść w piżamie na ulicę i myślę, że mi się nie zdarzy. To jednak jest, jak się komuś odpowiada, no to okej, okay. Natomiast ja sama raczej nie spodziewam się, że będę wychodziła w piżamie na ulicę. Dobrze, to kolejny punkt, to jest wielkość porcji w restauracjach. Mówiliśmy tutaj o napiwkach, że napiwek zostanie, często może być doliczony automatycznie, a jeżeli nie, to się oczekuje napiwku. Natomiast porcje w restauracjach są bardzo, bardzo duże, zwłaszcza w tych restauracjach sieciowych.
Ale trzeba powiedzieć sobie, że nie jest to nieeleganckie, jeżeli na przykład w restauracji zamówimy sobie jakąś tam większą, jedną porcję i poprosimy o dwa talerzyki na zasadzie dzielenia się. po prostu te porcje są tak duże, że w tych restauracjach zdają sobie sprawę. Oczywiście warto być może w takim przypadku zamówić sobie jakiś tam starter plus drugie danie, ale to nie jest nic złego, jeżeli zamówi się jedną dużą porcję plus właśnie talerzyk do tego, żeby podzielić się. My na przykład jak idziemy czasem, to, no, zazwyczaj to bierzemy wszyscy, ale zdarzało się tak, że kiedy wiemy, że to jest restauracja z dużą, że te porcje są naprawdę gigantyczne, to ja sobie brałem jakąś przystaweczkę, Lidia brała sobie duże danie, syn też, a i tak z tamtych dań na zasadzie dzielenia, no wszyscy jedliśmy. Nie jest to nic złego, tak? Tak Amerykanie robią. Po prostu często nawet w restauracjach pytają, czy przynieść do tego dodatkowy talerz. Tak samo w przypadku deserów bardzo często, kiedy nawet było tak, że ja nie chciałem deseru, dziecko nie chciało, Lidia zamawiała, to i tak przynosili trzy talerzyki. Pamiętasz to?
Albo
to,
trzy łyżeczki.
Albo trzy łyżeczki, bo dla nich to jest normalne, że być może ktoś nie chce dużo jeść, no i będą się po prostu klienci tym dzielić.
Mają ochotę skosztować. I oczywiście no, nie jest niczym złym poprosić o box, o pudełko. Jeżeli porcja była rzeczywiście duża i nie zdołaliśmy zjeść, to można o takie pudełko poprosić i zabrać ze sobą. I tutaj też myślę, że warto zaznaczyć, że restauracja ma o wiele szersze znaczenie w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce, bo my przywykliśmy mówić w Polsce restauracja jako takie miejsce. No rzeczywiście restauracja to już jest jakiś taki większy poziom. Tutaj McDonald's też jest restauracją.
No i jeszcze jedna rzecz, to jeżeli chodzi o napoje. No to kiedy wchodzi się do restauracji w Stanach Zjednoczonych, to kelner podchodzi i nalewa wodę i to jest tak zwana tap water, czyli taka no, woda kranówka, tak? Tak możemy to powiedzieć. I ona jest za darmo. Można pić jej ile się chce. Natomiast jeżeli zamówi się wodę taką z butelki, no to ona będzie oczywiście doliczona do rachunku. Wody leją ile człowiek chce, więc można spokojnie pozostać przy wodzie tej kranówce. Natomiast jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o napoje słodzone, o popularne napoje typu cola, to jak zamówi się...
Zwane sodą w Stanach?
Tak, to jeżeli się zamówi taką colę, to nie dolewają. I to nie jest tak, że w rachunku będą wtedy 2, 3, 4 czy tam 5 pozycji takiego napoju, tylko po prostu płacisz raz, a oni dolewają. To jest zgubne, bo wtedy człowiek wychodzi opity tym, bo to czasem jest tak, że jeszcze człowiek jednego nie wypije, oni przychodzą, zabierają szklankę albo przychodzą z drugą i dostawiają. I to jest liczone no, w większości restauracji jako po prostu jeden napój.
I oczywiście jeszcze tutaj od razu mi przychodzi na myśl kwestia lodu. Do napoju zawsze będzie podany lód i 3/4 szklanki będzie wypełnione lodem, reszta napojem. Także jeżeli nie lubisz lodu, nie chcesz mieć rozwodnionego napoju, to po prostu powiedz o tym, że ma być bez lodu. Kolejna rzecz ważna to ceny bez podatku. Ceny w sklepach, w restauracjach są podawane zazwyczaj bez podatku i on jest dodawany. Jeżeli jesteś na zakupach, kupujesz sobie jakieś ubrania, buty czy cokolwiek, czy jeżeli jesteś w restauracji, to w momencie, kiedy dochodzi do płatności, doliczany jest podatek. Także jeżeli jesteś w sklepie i coś ci się podoba, to pamiętaj, że przy kasie ta cena będzie wyższa, bo zostanie do tego doliczony podatek i podatek w różnych stanach jest różny. Także nie mogę tutaj podać jednej wartości, bo te wartości mogą się różnić. Na przykład no wiemy, że nam się nie opłaca, jakbym miała kupować sobie sprzęt elektroniczny w Nowym Jorku, bo podatek w Nowym Jorku będzie wyższy niż na przykład tutaj u nas w Virginii. No to kolejny, 14 punkt, to jest system miar i wag. I tutaj będzie problem dla wielu osób, które kompletnie nie są do tego przyzwyczajone, bo odległości nie mamy w kilometrach, tylko
w milach.
Do tego dochodzi kwestia wagi. Nie w kilogramach, tylko
w funtach.
Do tego dochodzi jeszcze temperatura, nie Celsjusze.
A Fahrenheit.
Także najlepszym rozwiązaniem, no właśnie, co będzie najlepszym rozwiązaniem, Paweł?
Trzymać się swojego.
Ale myślę, że też aplikacja w telefonie, która będzie.
Ja
tak.
Po tylu latach wolę jednak na przykład temperaturę sobie ustawić w telefonie w Celsjuszach, bo ja wiem, że jak jest 0, to jest zimno, jak jest 30, to jest ciepło. Znaczy w Fahrenheitach też wiem, jak jest 30, to że jest zimno z kolei, a jak jest 100, to jest bardzo gorąco. Natomiast absolutnie wolę Celsjusze.
Ja muszę powiedzieć, że mamy w kuchni taką ściągę, bo na przykład nasza kuchenka, no wiadomo, to jest amerykańska kuchenka, amerykański piekarnik, czyli temperatura jest tutaj podana w Fahrenheitach. Nie wiem, czy można przestawić, ale nigdy tego nie robiliśmy. Natomiast mamy taką ściągę w kuchni, która jest przyklejona w szafce w tej wewnętrznej stronie po otwarciu drzwiczek. Nam tam wypisane takie temperatury, które są najbardziej popularne, czyli tam 180 stopni Celsjusza, no to jest 356 Fahrenheitów i mam te wartości podane, więc w zależności od tego, z jakiego przepisu korzystamy, czy to jest przepis jakiś polski, czy przepis amerykański, to wiemy, jak przeliczyć. Z jednej strony no to jest lepiej stosować się do tych amerykańskich, bo na przykład kupujesz pizzę mrożoną i chcesz ją odpiec w piekarniku, no to wiadomo, że temperatura jest podana w Fahrenheitach 400 stopni, no to wkładasz, masz już tutaj ustawione. No ale robisz jakiś przepis z jakiejś polskiej strony na przykład, no to już masz w Celsjuszach. Także cały czas my balansujemy między tymi temperaturami i ja też mam w telefonie na przykład temperaturę powietrza ustawioną na ciągle Celsjusze. Ciągle się nie przestawiłam. Aczkolwiek na przykład klimatyzację w domu, czy temperaturę powietrza w domu, no to mamy na tym urządzeniu w Fahrenheitach. Można chyba przestawić na Celsjusz, ale nie przestawiłam, bo już się też nauczyłam, że jak w domu mam klimatyzację na 72, to dla mnie jest za zimno. Dla Amerykanów to tak trochę już za ciepło. Ja muszę mieć tak 73-4, to wtedy jest znośnie. No ale uczulamy, że tutaj ten system miar jest inny. Także trzeba mieć świadomość i tak samo to będzie kwestia rozmiarówki w sklepach ubrań. Będą oczywiście takie standardowe XS, S, M, L, XL, chociaż w Stanach jest podwójny XXL. No nie wiem, w każdym razie ponad XL są jeszcze te wyższe wartości.
Aż tak daleko nie sięgam jeszcze, ale, ale XL tak.
Ale są. Także też musicie wziąć to pod uwagę, że tutaj będą rozmiary 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 i powiedziałabym MK to jest takie 6, 8, LK to jest 10, 12, no i te mniejsze, no to czwórka, dwójka to będą, czwórka to będzie SK, dwójka i 0, no to takie XS. Plus oczywiście są inne rozmiary butów. Będziecie musieli mierzyć. Ja na przykład mam rozmiar buta 40 w tym europejskim systemie, no to tutaj dla mnie to będzie 9-9,5. Uczulam, że coś takiego was spotka na zakupach. No i ostatnia rzecz, o której tutaj, którą sobie tutaj wypisałam, to jest kwestia odległości.
No to jest olbrzymi kraj, to przede wszystkim. Więc jeżeli ktoś sobie myśli, że bardzo często, kiedy ktoś mówi o podróżowaniu w Stanach Zjednoczonych, to sobie mówi, że fajnie byłoby tak przyjechać ze wschodniego na zachodnie wybrzeże. No to musi sobie zdawać sprawę, że taka podróż przede wszystkim potrwa kilka dni, po drugie będzie jechać gdzieś tam autostradą i guzik zobaczy. Więc ja jestem przeciwnikiem takiego mówienia, że w 2 tygodnie przyjadę sobie Stany Zjednoczone i zobaczę wszystko, bo tego się nie da zrobić. Natomiast podstawowa taka rzecz, że my na przykład, kiedy jesteśmy w Los Angeles, to nigdy nie patrzymy na to, ile z punktu A do B jest mil, tylko jak długo tam trzeba jechać, bo jeszcze nigdy nam się chyba nie zdarzyło w Los Angeles, będąc na przykład, że pokonanie jakiegoś odcinka zajmie stosownie do odległości. Że na przykład tam te 10 mil, no to potrwa to tam, nie wiem, dajmy na to chwilę jakąś, tylko to po prostu trzeba patrzeć na realny czas, bo tam są korki, tam są światła i to zawsze trwa nieproporcjonalnie długo do odległości. Zresztą to samo, jeżeli chodzi o Nowy Jork. Jeżeli myślicie, że sobie z Dolnego Manhattanu na Środkowy dojedziecie ekspresowo samochodem, taksówką, no to jesteście w błędzie. Tam trzeba wziąć duży zapas, bo są korki, bo to jest problem. No i przede wszystkim trzeba pamiętać, że te atrakcje różnego rodzaju są rozrzucone. Nie zawsze można dojechać gdzieś metrem, nie zawsze można dojechać gdzieś autobusem. Więc wypożyczenie samochodu w Stanach Zjednoczonych, kiedy się chce przejechać i być w kilku miejscach, nie jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba też pamiętać o tym systemie parkowania, że tu często na jednej uliczce stoi kilka znaków, które mówią, w jakich godzinach, w jakich okolicznościach można parkować, kiedy nie, kiedy jest czyszczona ulica i tak dalej, że trzeba na to wszystko brać dużą poprawkę i trzeba rzeczywiście się wczytywać, żeby po pierwsze auto nie zostało scholowane, po drugie, żeby na przykład nie zastać mandatu za szybą, kiedy się wróci do tego samochodu. Ale tak, odległości to jest rzecz taka charakterystyczna w Stanach Zjednoczonych, że kiedy rozmawiamy, to nie mówimy, że tam gdzieś jest 100 mil, tylko mówimy na przykład, że trzeba tam poświęcić 2 godziny, żeby dojechać do Nowego Jorku. My też nigdy z Waszyngtonu nie mówimy, ile tam jest mil czy kilometrów, tylko mówimy, że trzeba jechać tam z te 4, 4,5 godziny. Albo i lepiej, kiedy są korki. Ja chyba rekordowo jechałem kiedyś do Nowego Jorku 7 godzin, kiedy były korki. I ledwo zdążyłem na wydarzenie. Zresztą razem jechaliśmy, nie tak. Wiem, czy pamiętasz.
Pamiętam.
Bo jechaliśmy gdzieś tam na Queens i utknęliśmy gdzieś w korkach na Brooklynie, więc to był dramat po prostu.
I chciałabym, już tutaj wymieniliśmy te 15 punktów, ale tak myślę, że zamykając, zrobić taką klamrę, że jeżeli wybierzesz się w 2024 roku do Stanów Zjednoczonych, no to też doświadczysz tej atmosfery związanej z wyborami. Także może być dużo gadżetów wyborczych. W tym przypadku mówimy tutaj o Donaldzie Trumpie i Joe Bidenie. Dużo takich akcentów w kolorach patriotycznych. A może również gdzieś na twojej trasie przejazdu trafi się jakieś spotkanie wyborcze. Zobaczysz dużo różnych takich tabliczek na prywatnych posesjach, które będą manifestować poparcie jednego czy drugiego kandydata. Także to jest to, czego można się spodziewać w 2024 roku w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, tak na koniec chcielibyśmy tutaj przypomnieć, że jeżeli potrzebujecie chwili wytchnienia, oderwania się od rzeczywistości, to polecamy nasze audiobooki z serii Ameryka i my. Gwarantujemy dużo przygód i dużo emocji. No i uważam, że to są świetne pozycje, zwłaszcza w okresie letnim, na spacery, na podróże samolotem, do słuchania na plaży, czy po prostu do takiego towarzyszenia i spędzenia fajnie czasu z nami, z Pawłem i ze mną.
Ale to też są pozycje, które pozwolą wam, to nie są przewodniki, ale pozwolą wam zaplanować w pewien sposób spędzanie czasu w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to jest dobra pozycja dla tych, którzy wybierają się do Stanów Zjednoczonych, ale dla tych także, którzy chcą posłuchać o Stanach Zjednoczonych, o naszych przygodach, o naszej pracy, ale właśnie jeżeli chodzi o tych, którzy się tutaj wybierają, to jestem przekonany, że po wysłuchaniu tych audiobooków czy po przeczytaniu e-booków wybierzecie sobie do swojego planu kilka pozycji, bo uznacie, o, to jest fajne miejsce, tam trzeba pojechać.
Także zachęcamy, żeby poznawać Stany Zjednoczone razem z nami, a nasze audiobooki są na stronie www.amerykaimy.pl. Mówimy tutaj o audiobookach, dlatego że zakładamy, że te osoby, które słuchają podcastu, lubią słuchać, ale są też wersje do czytania w formie e-booków. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci, Pawle, za udział w odcinku.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
I do zobaczenia.